Dobry wieczór. Moim gościem jest Michał Gaweł, prezes zarządu Fundacji Dialog. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Kilkanaście minut temu zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy, między innymi z przedstawicielami niektórych organizacji pozarządowych i służb, które pracują na terenie przygranicznym. Wcześniej prezydent był, no, spotykał się między innymi z wojskiem, ale rozumiem, że pan uczestniczył w tym spotkaniu dotyczącym organizacji pozarządowych z prezydentem.
Tak, to było bardzo ciekawe spotkanie, na którym mogliśmy się wypowiedzieć na temat sytuacji na granicy i tego, co sądzimy, naszej pracy bezpośredniej. Dość długie też spotkanie, trwało prawie półtorej godziny.
I co pan przekazał prezydentowi? Udało się coś przekazać od siebie, od Fundacji Dialog, od tych, którzy się bezpośrednio zajmują, zresztą po podpisanej umowie ze Strażą Graniczną, migrantami, którzy no, trafiają do waszego ośrodka otwartego?
Tak, ja prosiłem pana prezydenta o konsensus humanitarny. Jestem zwolennikiem takiego konsensusu, szczególnie w tej sytuacjach, w tej sytuacji, kiedy przyszedł mróz i nie ma we mnie wewnętrznego spokoju, ponieważ cały czas się martwię o osoby, które gdzieś są odstawiane na granicy i nie chciałbym, żeby ktokolwiek umarł z tego powodu.
Czym miałby być ów konsensus humanitarny? Na czym on miałby polegać?
Chciałbym, ażeby do zakończenia budowy trwałego ogrodzenia na granicy, trwałego muru, nie było takich sytuacji, że Straż Graniczna czy polskie służby odprowadzają albo pushbackują, różnie to jest nazywane, migrantów.
Z pana doświadczenia rozumiem, to jest procedura, która się regularnie dzieje na polskiej granicy.
Tak, znaczy służby regularnie odprowadzają i o tym informują różne organizacje pozarządowe. Też wiemy to od cudzoziemców, że wiele razy te osoby były odstawiane na granicę. Natomiast jeżeli chodzi o Fundację Dialog, to my jesteśmy troszeczkę takim wentylem humanitarnym, ale moim zdaniem to jest za mało. Ten wentyl polega na tym, że my realizujemy tak zwaną pomoc instytucjonalną, czy osobom, które są w trudnej sytuacji zdrowotnej, na przykład albo mają jakieś choroby, czy są jakieś powody, które sprawiałyby, że ta osoba nie powinna być odstawiana, one do nas trafiają. I w tym roku takich osób mieliśmy około 300 i to były głównie osoby z granicy, ale też z ośrodków strzeżonych Straży Granicznej.
Te 300 osób, rozumiem, to są te, które Straż Graniczna, bo to Straż Graniczna oceniła jako znajdujące się w na tyle złej sytuacji, że nie można ich cofnąć nad granicę czy za granicę białoruską.
Tak, ale też trzeba pamiętać, że to są inne osoby też, ponieważ oprócz tego naszego ośrodka mamy ośrodki Urzędu Spraw Cudzoziemców. Do tych ośrodków trafiają osoby, które złożyły wniosek o ochronę międzynarodową oraz ośrodki zamknięte Straży Granicznej, gdzie przebywają osoby, które mogą przebywać w detencji, nie ma co do pewności co do ich tożsamości, przekroczyły granice nielegalnie, ale również takie, które mają być deportowane do krajów, z których przybyły.
Konsensus humanitarny miałby, rozumiem, doprecyzowując, oznaczać tyle, że te osoby, które już przekroczą granicę legalnie czy nielegalnie, nie będą odsyłane, tylko zostaną przyjęte do jednego z ośrodków. Albo do ośrodka Fundacji Dialog, albo do innych ośrodków zamkniętych lub otwartych, będących w gestii Straży Granicznej.
Moim zdaniem tak to powinno wyglądać.
Jak wygląda w tej chwili sytuacja na granicy? Wiadomo, że mróz jest coraz większy. Nawet w Warszawie jest coraz większy mróz. Jak rozumiem, na granicy jest jeszcze większy, bo to lasy, bo to no, w ogóle trochę inna, nie chcę powiedzieć jakoś bardzo inny klimat, ale jednak inny trochę, przynajmniej zimą inny klimat. Co tam się w tej chwili w tych lasach dzieje?
Znaczy na pewno nie ma takiej dużej ilości osób, jak była wcześniej. Natomiast o to trzeba było zapytać komendanta Straży Granicznej, bo on wie dokładnie, jak wygląda sytuacja, ponieważ no nie wiemy, jak ona wygląda z tego względu, że jednak dostęp mediów i organizacji pozarządowych jest bardzo ograniczony do pasma granicznego i tam działają służby i to one tak naprawdę wiedzą, ile tych osób przechodzi. Z tego, co my widzimy, no to mamy tych osób mniej, ale są to pojedyncze osoby. Głównie w ostatnim czasie mieliśmy mężczyzn, to były głównie osoby narodowości syryjskiej.
Do tego zaraz przejdziemy. Jeszcze chciałem się zapytać, co na tą propozycję prezydent Andrzej Duda? Pan zaproponował konsensus humanitarny. Czy prezydent jakoś do tej propozycji się odniósł?
Pan prezydent cały czas się odnosił do tego, o czym rozmawialiśmy. Widać też, że jest w trochę trudnej sytuacji, ponieważ z jednej strony mamy no, twarde stanowisko polskiego rządu, i pan prezydent to stanowisko wyraża, że granice trzeba chronić i nie można poddawać się żadnym szantażom i to jest zrozumiałe. Natomiast w mojej opinii w obecnej sytuacji pogodowej po prostu trzeba zrezygnować z twardej ochrony granicy, ale przyjmować te osoby, które trafiają na granicę, tak żeby nie zagrażało to im życiu i zdrowiu.
Ale prezydent jakoś się odniósł do tej propozycji, do tej sugestii, czy też jednak prezentował cały czas twarde stanowisko, chronimy granic?
Znaczy, prezentował cały czas takie stanowisko, że granice należy chronić. Bardzo pozytywnie wyrażał się o działalności polskich służb. Zresztą wszyscy się tak wyrażali. Też mówił o tym, że nie wyobraża sobie, żeby osoby słabe były odstawiane przez polskie służby. Natomiast nie odniósł się w pełni do tej propozycji.
No jeżeli się mówi, że nie wyobrażamy sobie, żeby osoby słabe były odstawiane, to trochę mówimy im gorzej z perspektywy owych uchodźców czy migrantów, tym lepiej. To znaczy mówiąc inaczej, w im gorszym są stanie, tym bardziej prawdopodobne jest, że zostaną przesłani do jednego z polskich ośrodków, a nie odesłani z powrotem na granicę.
Trochę tak jest, że faktycznie im słabsze są osoby, tym łatwiej im się dostać na teren Unii Europejskiej. Też trzeba zauważyć, że Straż Graniczna jest w trudnej sytuacji i służby. No bo ja mam bardzo wielu znajomych i w wojsku, i w Straży Granicznej i sam wiem, z jakimi dylematami o te osoby się spotykają, ponieważ naprawdę to jest trudne, takie odstawianie na granicę. Na pewno tak jest w sytuacji takich warunków pogodowych, jak mamy teraz.
Znaczy rozumiem, że oni sami przeżywają, niektórzy z nich przynajmniej dramat, kiedy muszą odstawić rodzinę, czy kobietę w ciąży, czy no, nawet osłabionego bardzo mężczyznę na granicy.
Straż Graniczna zapewnia, że nie odstawia kobiet w ciąży, natomiast wiemy o tym, że często dorosłych mężczyzn, no wiemy o tym, że oni kilka razy przekraczali granice, czyli byli w tych kleszczach między polskimi służbami a służbami białoruskimi. No i to jest też bardzo trudna taka sytuacja dla funkcjonariuszy, ponieważ no oni za każdym razem muszą indywidualnie podejmować decyzję, co zrobić z taką osobą.
Polski Kościół bardzo mocno apeluje o pomoc migrantom i uchodźcom. Papież Franciszek w czasie ostatniej swojej pielgrzymki do Grecji i na Cypr wprost zresztą odnosił się do sytuacji na polskiej granicy, nawet jeśli nazwa Polska nie padła, ale było to jasne z kontekstu. Czy w związku z tym wy tam na granicy, także Fundacja Dialog, odczuwa jakoś realną pomoc polskiego Kościoła?
Znaczy, na pewno widać duże zaangażowanie biskupa Zadarko. Biskup Zadarko jest odpowiedzialny za ten zespół, który jest w konferencji Episkopatu Polski odpowiedzialny za migrację i uchodźców. Był też u nas zresztą ksiądz biskup. Natomiast widać, że z jednej strony mamy oficjalne stanowisko Kościoła, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, wypowiedzi biskupa Zadarko, a z drugiej strony ja przynajmniej no, nie odczuwam, jeżeli chodzi o niektóre parafie, takiego wsparcia. Często nawet modlitwy, które są organizowane w parafiach, to są modlitwy za ojczyznę, za ochronę ojczyzny, a rzadziej spotyka się modlitwy na przykład za migrantów.
Za migrantów. Rozumiem, żegnamy niestety słuchacze Radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu w internetowym RMF 24, na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych i kontynuujemy naszą rozmowę. Gościem jest, przypomnę, Michał Gaweł, prezes zarządu Fundacji Dialog. No i wracamy, tak jak mówiłem. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na kościele. No wymienił pan prezes dwa nazwiska i ogólnie powiedział o episkopacie, no ale rozumiem, ja bardziej się pytam o te doły kościelne, jest ogromna sieć parafialna w strefie nadgranicznej. Parafie mogą działać. Dopuszczona jest także przez nową ustawę działalność parafialna, nawet można wjechać na tereny przygraniczne, jeśli zadeklaruje się cel kultu religijnego. I o tą działalność ja się pytam, na ile te jasne, mocne, jednoznaczne deklaracje polskiego kościoła przekładają się na działalność na poziomie parafii?
Na pewno mamy działalność Caritas i ona widać, że no mamy działalność Caritas Polska tutaj na granicy wschodniej i Caritas Artyzji Białostockiej. I są też obecni księża z Caritas i pracownicy Caritas. Natomiast w danych parafiach to już dany proboszcz decyduje o tym, jak ta pomoc wygląda. Wiem też o tym, że część parafii zostało wyposażonych w różnego typu rzeczy, które mają służyć pomocą dla migrantów. Więc jakby to widać. Natomiast w mojej opinii generalnie w Polsce też jest tak, że większość z nas nie chce przyjmowania migrantów. Ich sytuacja jest szczególnie trudna z tego względu, że właściwie oni wykorzystują jedyną drogę, jaka prowadzi do Europy. Właściwie mamy dwie drogi dzisiaj do Europy legalne. To jest droga przez Morze Śródziemne, a druga droga to jest droga przez granicę polsko-białoruską. Natomiast to, co mamy w większości mediów, ten pokaz i pokazywanie osób na granicy, głównie mężczyzn agresywnych, którzy plują, rzucają w strażników granicznych, on generuje opór społeczny wśród mieszkańców, którzy mieszkają na granicy. I to jest zrozumiałe, znaczy to jest czymś naturalnym. I też się przenosi to na działalność, myślę, parafii też, no bo ludzie, którzy tam mieszkają, też tworzą te parafie. I też czasami jest tak, że jakby kościołowi instytucjonalnemu ciężko stanąć po stronie migrantów, a takie powinno być generalnie zgodnie z nauczaniem kościoła działanie. Byłem obcym, a przyjęliście mnie. I tutaj jakby Chrystus nie daje innych możliwości.
Prawie 300 osób przewinęło się przez wasz ośrodek. Jacy to byli ludzie? Bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o obrazy, bardzo często prezentowane przez media, a dostarczane mediom bardzo często przez polskie służby. No to obraz jest bardzo negatywny. To są agresywni, młodzi mężczyźni, uzbrojeni czasem w rozmaite narzędzia, które mają służyć do pacyfikowania granic, często wykrzykujący straszne rzeczy. Jacy są ci ludzie, którzy do was dotarli?
Obraz osób, które do nas trafiają, może nie do końca oddawać rzeczywistość, dlatego ponieważ ci agresywni ludzie, oni właśnie trafiają do ośrodków zamkniętych. Jeżeli są jakieś wątpliwości co do łamania prawa czy postępowania danej osoby, te osoby decyzją sądu są osadzane właśnie w ośrodkach zamkniętych Straży Granicznej. Natomiast do nas trafiały głównie rodziny z dziećmi i o takie osoby, których nie można było deportować do kraju, z których pochodzą. Na przykład to były osoby z Syrii lub z Afganistanu, ponieważ te dwa kraje są uznane za kraje niebezpieczne. Natomiast jak popatrzymy na przekrój społeczny tych osób, to są ludzie dobrze wykształceni, znający języki obce, często posiadający zawody, w których spokojnie odnajdą się na rynku europejskim. I te osoby po prostu wykorzystały okazję, którą stworzył im satrapa białoruski do tego, żeby dostać się na teren Europy.
Czy one wiedzą, gdzie idą? Mówiąc inaczej, czy to jest tak, że one mają konkretny cel, do którego zmierzają? Ci ludzie, z którymi pan się spotkał, zetknęli się pracownicy Fundacji Dialog.
Na 300 osób, które do nas trafiły, jedna rodzina złożyła tylko wniosek o ochronę międzynarodową, ale tutaj też był wpływ osób z zewnątrz, pani rzecznik, zastępca rzecznika praw obywatelskich. Natomiast większość osób chce wyjechać dalej i traktuje Polskę jako przystanek w drodze. Musimy pamiętać, że my jesteśmy społeczeństwem homogenicznym i u nas nie ma społeczności obcych, syryjskich, kurdyjskich, arabskich, a jak są to jakieś bardzo małe i ci ludzie głównie jadą do swoich rodzin. Najbardziej wzruszająca dla mnie była taka chwila, kiedy to uświadomiło mi mocno, po co ci ludzie przyjeżdżają i jak to się dzieje. Miałem starszą panią, która miała dwójkę dzieci już w Niemczech, synów dorosłych i córkę. I ona sama została w Syrii. I oni wielokrotnie próbowali ją ściągnąć do Niemiec, natomiast nie udawało się to z tego względu, że ich wniosków nikt nie przyjmuje w ambasadach niemieckich, francuskich czy jakichkolwiek innych, i polskich też nie. I naprawdę ciężko jest wjechać do Europy dla tych ludzi, a często mają rodziny, z którymi chciałyby się spotkać i żyć po prostu. I to im się nie udaje, dlatego wybierają tą drogę. Robią to świadomie, wydają na to duże pieniądze, zostawiają domy, sprzedają majątek. Całe rodziny się zrzucają na to, żeby te osoby mogły tutaj przyjechać, ponieważ Polska jest, znaczy Europa, nie Polska, jest traktowana przez nich jako kraj, gdzie będą mogli, i miejsce, gdzie będą mogli dożyć i żyć spokojnie. Też mamy dużo osób, które uciekają ze względów humanitarnych. To znaczy mamy na przykład teraz panią, która pochodzi z wioski z Kurdystanu, gdzie ta wioska była bombardowana w ostatnim czasie. Mamy Syryjczyków, którzy uciekli przed służbą wojskową, ponieważ nie chcieli służyć w armii syryjskiej i po prostu wykorzystali tę drogę. Więc ci ludzie naprawdę są bardzo mocno zdeterminowani, żeby dotrzeć do Europy i robią wszystko, żeby to zrobić. Szukają pieniędzy u rodziny, składają się, opłacają przemytników i agencje białoruskie po to, żeby tutaj dotrzeć.
Jak wygląda ich pobyt w waszym ośrodku? Co się dzieje w ośrodku, otwartym ośrodku Fundacji Dialog?
My działamy na podstawie artykułu 400 ustawy o cudzoziemcach i to jest artykuł, który mówi o tym, że osobom, które właśnie ze względów zdrowotnych lub jakichś innych nie mogą być, są jakieś przesłanki, które, żeby były w ośrodku otwartym, to nas się umieszcza te osoby. I my w porozumieniu, robimy to wspólnie ze Strażą Graniczną i w porozumieniu z nią udzielamy takiej pomocy w formie dachu nad głową, wyżywienia, ubrania, pomocy lekarskiej, pomocy psychologicznej. Opłacamy też hospitalizację w szpitalach, a Straż Graniczna zwraca nam te środki. Te osoby powinny być u nas 6 miesięcy i mają decyzję o tym, że powinny być 6 miesięcy. Powinny się też zgłaszać do placówki Straży Granicznej w Białymstoku. Ich paszporty są w depozytach, tak żeby dalej nie wyjeżdżały. I tak te osoby decydują się na wyjazd na zachód, pomimo tego, że mają paszporty w depozytach, ponieważ, tak jak powiedziałem, jesteśmy ośrodkiem otwartym. Od nas na 48 godzin można wychodzić. Ten czas tych 48 godzin te osoby wykorzystują na to, żeby pojechać w inne miejsce.
Ale rozumiem, że rzeczniczka Straży Granicznej, pani porucznik Anna Michalska, która zresztą informowała o tym, że prawie wszystkie osoby z ośrodka, które zostały przyjęte, już wyjechały, już nie ma ich w tym ośrodku. Wie, tak, że to jest takie prawo.
Tak, ale to nie tylko nas dotyczy. To tak samo dotyczy ośrodków, które prowadzi Urząd do Spraw Cudzoziemców i tam są już osoby, które weszły w system Eurodac, czyli jakby złożyły odcisk palców. Tak samo u nas są te osoby, ale złożyły wniosek o ochronę międzynarodową. I pomimo to te osoby dalej wyjeżdżają. Czyli po prostu decydują się na wyjazd na zachód. Też wiedzą dokładnie o tym, że oficjalnie kraje zachodnie nie mówią o tym, że chcą przyjmować te osoby. I podkreśla się, że jest system dubliński, że ta osoba powinna złożyć wniosek w kraju pierwszego kontaktu, ale dokładnie wiemy o tym też, że osoby, które wyjeżdżały w 2015 roku i wyjeżdżają teraz, potem te osoby nie wracają z powrotem do Polski, a ten jakby procent, ilość osób przekazywanych na podstawie readmisji jest bardzo niski, czyli tak naprawdę skuteczne przekazanie do kraju pierwszego kontaktu jest bardzo, bardzo słabe, szczególnie z Niemiec.
Ale jak one mają podróżować, jak nie mają paszportów? Znaczy mówiąc inaczej, dotrą tam, gdzie mają dotrzeć i co?
Nie ma granic, po prostu przejeżdżają, tam jakiś czas przebywają, a potem starają się legalizować swój pobyt i to im się umożliwia też często. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że są też osoby deportowane do kraju pierwszego kontaktu, ale w większości sytuacji one mogą tam pozostać i potem zalegalizować swój pobyt.
Mówiąc inaczej, z tych rozmów, które pan odbywają pracownicy, wynika, że prawie nikt z tych osób, które tu przybywają, nie chce być w Polsce.
Nie, moim zdaniem nikt nie chce z tych osób być w Polsce. To są jakieś pojedyncze przypadki osób, które gdzieś może jakąś rodzinę mają w Polsce, to te osoby chcą zostać, ale to jest bardzo mało tych osób. Jestem też przekonany o tym, że w Niemczech będzie przyzwolenie na przyjmowanie tych wszystkich migrantów, ponieważ deklarują też władze niemieckie, nowe władze niemieckie. Do nas wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, że przyjeżdżali na przykład posłowie z Partii Zielonej, którzy wprost mówili o tym, że uważają, że Niemcy powinny być społeczeństwem opartym o migrację i wiemy też o tym, że to jest społeczeństwo starzejące się, potrzebujące ludzi do pracy. I moim zdaniem dla wiele tych osób, które do nas przejechało przez Polskę, po prostu znajdzie tam tą pracę.
Grupa Granica informuje obecnie, że poszukuje 4-letniej dziewczynki, która zaginęła w momencie, kiedy jej rodzice byli cofani na granicę. Jej grupa poszła w innym kierunku. Ona uciekła z inną grupą przed Strażą Graniczną. Czy mieliście takie sytuacje, w których wasi podopieczni musieli szukać swoich bliskich, w tym na przykład dzieci?
Tak, mieliśmy takie sytuacje i to było bardzo podobną sytuację. Szukaliśmy 5-letniego chłopca, którego matka do nas trafiła. Służby białoruskie wypchnęły ją na koncentrinę. Ona straciła przytomność, złamała nogę. I potem zauważyła, że nie ma dziecka po prostu, gdy już odzyskała świadomość. I wtedy podjęliśmy taki trud poszukiwania tego dziecka. To się udało. Natomiast było to bardzo trudne. Mieliśmy podaną pineskę, gdzie to dziecko może być. Poinformowaliśmy Straż Graniczną, która pomogła nam w poszukiwaniu tego dziecka. Okazało się, że dziecko jest po stronie białoruskiej. Wtedy po prostu zadzwoniliśmy oficjalnie na telefon białoruskich pograniczników, błagając ich o pomoc, żeby to dziecko ściągnęli z granicy, ponieważ ono jest w bardzo kiepskim stanie. I tak się stało. Za kilka dni to dziecko wraz ze swoimi wujkami i z ojcem było w Mińsku.
Czyli to zdanie, które czytamy, pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, ratujemy każde życie, nigdy nie zostawiamy samemu sobie człowieka w środku lasu. Żadne dzieci nie zostały pozostawione same sobie. Dzieci znajdują swoich rodziców. Jak tylko jesteśmy w stanie, to ratujemy. Trafiają albo do szpitala, albo do ośrodka, do uchodźców. No to te zdanie, no powiedzmy, może nie być traktowane jako w 100% prawdziwe, w 100% adekwatne do sytuacji, która jest na granicy.
To są bardzo trudne sytuacje. Trzeba zauważyć, że zawsze w sytuacji takiej, kiedy objawiają się służby i pokazują się gdzieś, to wtedy często te osoby uciekają. I podejrzewam, że to musiała być tego typu sytuacja, że po prostu widząc służby, osoby nie chciały być odsyłane z powrotem, po prostu musiały uciec na drugą stronę. Poza tym w tych miejscach, to są też takie trudne miejsca, często w lasach, tak, nasza granica na Podlasiu, ona jest, no, tam mamy bagna, mamy lasy, mamy puszcze, więc to są takie trudne miejsca i bardzo łatwo się ukryć w nich. Wystarczy, że ktoś się położy w jakimś zagłębieniu, wtedy go w ogóle nie widać i przez nawet żaden noktowizor czy specjalny sprzęt też takiej osoby nie zauważy.
Ale to oznaczać może, ja zadam to pytanie, że my, kiedy zrobi się cieplej, możemy zacząć znajdować zwłoki w lasach, bo tacy ludzie, którzy się położą w takim zagłębieniu, no to niekoniecznie muszą wstać.
Może tak być. Mogą to być osoby, których nikt nie widział, jakieś osoby, które pojedynczo przechodziły przez tą granicę. Mamy też czas takiego cudzoziemca, nie wiem, czy jest to informacja, on twierdzi, że pochował dwóch swoich braci. Nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć i że zakopał ich na granicy. Natomiast nie jest w stanie wskazać tego dokładnie, gdzie to było, czy po stronie polskiej, czy białoruskiej. Natomiast no, on twierdzi, że tak było. Jakby ciężko zweryfikować te informacje, więc tak naprawdę tak może się tak okazać, że na wiosnę będziemy znajdować osoby zmarłe. Zresztą to widać, ponieważ coraz więcej tych osób umiera na granicy.
Bo rozumiem, że pogrzeby zarówno w meczecie tatarskim, meczecie w Kruszynianach, jak i w niektórych parafiach katolickich czy prawosławnych już się odbywają osób, które zginęły na granicy, umarły na granicy.
Odbywają się te pogrzeby. Bardzo się zaangażowały w to gminy tatarskie i imamowie z Kruszynian i z Bochonik. I oni są w to mocno zaangażowani. Wiem, że organizują te pogrzeby, one są dość często.
Jak Białorusini traktują te osoby? Bo rozumiem, że macie, no mieliście okazję rozmawiać z tymi ludźmi. To jest prawie 300 osób, które przeszły przez ośrodek Fundacji Dialog. Co one mówią o relacjach z białoruskimi pogranicznikami czy z białoruskimi służbami specjalnymi?
Mieliśmy bardzo dużo osób, które były bardzo brutalnie potraktowane przez służby białoruskie. Nie chcę powiedzieć, że przez pograniczników, przez służby białoruskie. Mam wątpliwości, czy to są zwykli funkcjonariusze Straży Granicznej Białoruskiej, bo przecież oni wcześniej też tutaj normalnie funkcjonowali, to były normalne relacje też z nimi i nie sądzę, żeby nagle stawali się bezwzględnymi, osobami bezwzględnymi. Natomiast mamy takie sytuacje, mieliśmy pana, któremu na przykład, nie wiem, Białorusini skoczyli na twarz i połamali szczękę, który miał całą siną twarz, więc byli bardzo brutalnie traktowani przez Białorusinów. Też byli wypychani na tą granicę. Było robione wszystko, żeby nie zawracali na stronę białoruską, tylko żeby bezwzględnie udali się na teren Polski.
Czy rzeczywiście byli szkoleni do jakichś działań, a przynajmniej ci, którzy dotarli do was, ja rozumiem, że nie macie pełnego oglądu sytuacji, ale czy byli szkoleni do jakichś agresywnych działań przeciwko polskim służbom? Bo rzeczywiście polskie służby często o tym informują, że docierają do nich sygnały albo wręcz materiały szkoleniowe, które miałyby tego dowodzić.
Musimy pamiętać, że u nas to jest grupa wybrana, więc to są głównie rodziny z dziećmi i osoby, które no nie mogą być w detencji. Ja spośród tych osób nie spotkałem takich ludzi. Też chciałbym wrócić na chwilę do polskich służb. To jest, za każdym razem też pytałem, o jak byli traktowani przez polskie służby. I muszę powiedzieć, że nikt z naszych migrantów, tych 300 osób, nie narzekał na działalność polskich służb. Zawsze twierdzi, że byli dobrze traktowani. Nawet w sytuacjach, kiedy były te osoby odstawiane, to było to robione w sposób taki nie chcę powiedzieć kulturalny, ale jakby nie uwłaczający im po prostu...
Nie agresywny i nie brutalny. Na koniec krótkie pytanie, bardzo prosiłbym o bardzo krótką odpowiedź, bo mam bardzo mało czasu. Czy pana zdaniem polskie media powinny, czy w ogóle media powinny być dopuszczone na granicę, czy też rzeczywiście mogłyby one zaszkodzić działaniu służb albo nawet organizacji humanitarnych?
Media i organizacje pozarządowe powinny być, humanitarne powinny być dopuszczone do granicy. Moim zdaniem uszczelni to granicę, ale też pozwoli na monitorowanie tego, co tam się dzieje.
Bardzo dziękuję. Michał Gaweł, prezes zarządu Fundacji Dialog, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.